Leonardo da Vinci pozostawił wiele rysunków przedstawiających jego projekty maszyn do latania. Człowiek po raz pierwszy wzbił się balonem w powietrze w 1783 roku. W ciągu następnego stulecia skonstruowano jego ulepszoną wersję – sterowiec. Idea użycia balonu do lotu w powietrzu sięga XIII wieku. Roger Bacon podał pomysł wykorzystania w tym celu cienkościennych miedzianych kul wypełnionych ogniem bądź powietrzem. Ksiądz Lana di Terzi wymyślił swój statek powietrzny w 1670 roku. Cztery metalowe kule, z których wypompowano powietrze, miały unieść konstrukcję statku ku górze. Aby balon latał, musi być bardzo lekki i zostać wypełniony gazem o gęstości mniejszej niż gęstość otaczającego powietrza. Odpowiednim do tego celu gazem był odkryty w 1766 roku przez Henry'ego Cavendisha wodór. Wypełnione wodorem bańki mydlane szybko wznosiły się w powietrzu, gdyż wodór jest od powietrza przecież znacznie lżejszy. Aby zbudować balon, należało znaleźć materiał na powłokę, dostatecznie mocny i lekki zarazem, lecz żadna ze znanych wówczas tkanin nie była dostatecznie szczelna, by zapobiec wydostawaniu się wodoru na zewnątrz, a znane wtedy reakcje jego wytwarzania nie były wydajne. W roku 1783 roku dwaj bracia, Francuzi, Joseph i Étienne Montgolfier, wpadli na pomysł zastosowania jako gazu do napełniania balonu gorącego powietrzem. We wrześniu 1783 roku, paląc węgiel drzewny pod otwartą z dołu powłoką balonu, wypełnili go gorącym powietrzem. Następnie wsadzili do przymocowanego do powłoki kosza owce, kaczkę oraz koguta i wypuścili balon w powietrze. Ten lot, który był obserwowany przez samego króla Ludwika XVI, trwał 8 minut. Zwierzęta zniosły go pomyślnie, więc zdecydowano, że następnym razem poleci człowiek. Wybór padł na królewskiego historyka Jean-Pilatre de Rosiera. 19 października 1783 roku wzbił się przerażony w powietrze na wysokość 25 metrów w przywiązanym do ziemi balonie na gorące powietrze. Pierwszy swobodny lot człowieka balonem odbył się 21 listopada 1783. De Rosier i Marquis de Rolande przelecieli nad Paryżem balonem braci Montgolfier. W ciągu 25 minut przebyli odległość ponad 8 km, osiągając przy tym pułap 300 metrów. Jeśli ktoś się jeszcze nie połapał, mój francuski akcent jest dosyć słaby, ale prosto z mostu zaczynamy 102 fakty o lataniu. Podczas gdy bracia Montgolfier koncentrowali się na rozwoju balonu na gorące powietrze, inni eksperymentowali z wodorem. Zaledwie 10 dni po pionierskim locie de Rosiera i Rolande, inni dwaj Francuzi, Jacques Charles i Robert, odkryli sposób gumowania jedwabiu. Także nie przepuszczał wodoru. W ciągu 2 godzin ci dwaj aeronauci przebyli dystans 43 km z Paryża do pobliskiego miasteczka Nel. Sukces, jakim zakończyły się pierwsze próby, zapoczątkował istne szaleństwo baloniarstwa. Balony miały bardzo poważną wadę, nie można było nimi efektywnie sterować. Leciały tam, gdzie zaniósł je wiatr. Zapotrzebowanie na statek powietrzny, którym dałoby się kierować, doprowadziło do skonstruowania sterowca. Pierwszym udanym kierowalnym balonem był sterowiec wybudowany we Francji przez Henri Giffarda. Napędzany silnikiem parowym balon przeleciał 25 września 1852 roku dystans 27 km ze średnią prędkością 9 km na godzinę. Konstrukcja sterowca została znacznie udoskonalona w Niemczech, gdzie David Schwarz zbudował w 1895 pierwszy sterowiec o sztywnym kadłubie. Stalowe druty zapewniały maszynie opływowy kształt, a to znacznie ułatwiało poruszanie się w powietrzu. Sterowce o sztywnej konstrukcji były dalej rozwijane w Niemczech przez hrabiego Zeppelina. Jego pierwszy sterowiec o aluminiowym użebrowaniu wzbił się w powietrze 2 czerwca 1900 roku. Brytyjski sterowiec R-34 dokonał pierwszego przelotu nad Atlantykiem, tam i z powrotem. Przelot w obie strony zajął nieco ponad 183 godziny. Balony obserwacyjne na uwięzi były po raz pierwszy zastosowane do celów wojskowych już w 1794. Pod koniec I wojny światowej i w czasie całej II wojny światowej balonów zaporowych używano do ochrony obiektów przed atakami bombowymi z małej wysokości. Hindenburg z kolei był największym sterowcem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Spłonął przy lądowaniu w maju 1937 roku. Ze znajdujących się na pokładzie 31 pasażerów i 61 członków załogi, katastrofę przeżyło aż 61 osób. W latach 30. XX wieku potężne sterowce o objętości przekraczającej 150 tysięcy metrów sześciennych przynosiły pasażerów i towary ponad Atlantykiem. Większość balonów była wypełniona niebezpiecznym, bo podatnym na eksplozję wodorem. Braci Wright, konstruktorów samolotu, zainspirowały osiągnięcia wybitnego niemieckiego budowniczego i pilota szybowców Otto Lilienthala. Jeśli chodzi o szybowce, to działają na nie wstępujące i zstępujące prądy powietrza, co powoduje wznoszenie i opadanie szybowca. Tereny miejskie czy naga ziemia łatwo nagrzewają się, przez co występują ponad nimi mocne wstępujące prądy powietrza. Lasy oraz jeziora są stosunkowo chłodne, dlatego ponad nimi mamy do czynienia z prądami zstępującymi. Pierwsze urządzenia latające, cięższe od powietrza, wynaleźli Chińczycy około 3000 lat temu, a były to latawce. Pierwsze szybowce skonstruował w połowie XIX wieku Anglik George Cayley. Ten stworzył również naukowe podstawy aerodynamiki. Jeden z jego szybowców zdołał nawet unieść na krótką chwilę człowieka w powietrze. Wspomniany wcześniej Otto Lilienthal w 1881 przypiął sobie do ramion parę własnoręcznie wykonanych, pokrytych tkaniną skrzydeł, stanął na szczycie wzgórza i skoczył w dół. Krótki lot próbny był sukcesem i jednocześnie początkiem całej serii prób, dzięki którym Niemiec przeleciał kilkaset metrów. W tym samym czasie podobne doświadczenia przeprowadził również Polak Czesław Tański. Współczesne lotniarstwo zostało zapoczątkowane przez amerykańskiego badacza kosmosu doktora Francisa Rogallo. Typowa lotnia jest mniej więcej trójkątnym kawałkiem nylonowej tkaniny rozpiętej na lekkiej ramie z wytrzymałego stopu aluminium. Gdy pilot odpycha drążek od siebie, to jego ciało mocniej obciąża tył lotni, przez co unosi się jej przednia część, stawiając zwiększony opór powietrza, co daje spadek prędkości. Pociągnięcie drążka do siebie powoduje odwrotny skutek, a żeby zmienić kurs, wystarczy przechylić się na którąś ze stron. Około 1500 roku Leonardo da Vinci sporządził plan helikoptera, którego wirnik poruszany był ręcznie, przy pomocy korbki. Później powstało wiele latających modeli śmigłowców napędzanych silnikiem. Pierwszy helikopter o praktycznym zastosowaniu pojawił się dopiero w późnych latach 30. XX wieku. Helikopter pozostaje w górze bez poruszania się w przód, bo jego wirnik wytwarza siłę nośną, obracając się wokół własnej osi. Żeby helikopter poruszał się do przodu, wirnik pochylony jest nieco do przodu. Oprócz wytwarzania wertykalnej siły nośnej, ciągnie ono maszynę w kierunku horyzontalnym. Pochylenie wirnika do przodu uzyskuje się poprzez zwiększenie kąta uderzenia jego łopat, kiedy skierowane są one w przód, i zmniejszenie tego kąta, kiedy skierowane są one w tył. Siła nośna z tyłu jest większa niż z przodu, co powoduje nachylenie wirnika do przodu. Pilot reguluje kąt nachylenia wirnika przy pomocy urządzenia sterowniczego, zwanego drążkiem azymutalnego sterowania skoku. Niektóre helikoptery posiadają dwa wirniki, które kręcą się w przeciwnych kierunkach. Obydwa dostarczają siły nośnej, ale siły obrotowe, z jakimi działają one na helikopter, znoszą się wzajemnie. W 1738 roku szwajcarski matematyk Daniel Bernoulli odkrył, że szybko przemieszczająca się ciecz lub gaz wytwarza niższe ciśnienie niż wtedy, gdy porusza się ono wolno. Reguła dotyczy także powietrza. Gdy powietrze spotyka poruszające się skrzydło ptaka, dzieli się na dwa strumienie przepływające pod nim i nad nim. Górna powierzchnia skrzydła jest zakrzywiona w przeciwieństwie do płaskiej powierzchni dolnej, przez co opływające ją powietrze ma większą drogę do pokonania. Porusza się więc szybciej, a to powoduje, że spada ciśnienie powietrza na górną powierzchnię skrzydła. Ciśnienie na powierzchnię dolną jest większe i w konsekwencji na skrzydło działa siła skierowana ku górze, a to jest właśnie siła nośna. W 1853 roku Sir George Cayley, nazwany często ojcem samolotu, zbudował pierwszy szybowiec i dokonał pierwszego lotu. Bracia Wright w latach 90. XIX wieku opracowali skrzydła o konstrukcji pozwalającej na lot w pełni kontrolowany. Kiedy zrozumiano, na czym polega lot obiektu cięższego od powietrza, należało zastanowić się, jak w praktyce spowodować powstanie siły nośnej. W wypadku lotów balonowych konstruktorzy statków powietrznych mogli zdać się wyłącznie na działanie prądów powietrza płynących w pożądanym kierunku. Wilbur i Orville Wright zastosowali mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Napędzał on zespół śmigieł o przekroju zbliżonym do profilu skrzydła, które wirowały w płaszczyźnie pionowej z przodu samolotu. Wytworzony przez nie ruch powietrza do tyłu na zasadzie równości akcji i reakcji powodował powstanie siły skierowanej przeciwnie, popychającej samolot do przodu, a określanej mianem ciągu. Bracia Wright dokonali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 roku w Kitty Hawk w północnej Karolinie. Ich flyer przyleciał w ciągu 12 sekund dystans zaledwie 36 metrów. W latach 40. XX wieku naukowcy z kolei opracowali silnik turboodrzutowy. Silnik turboodrzutowy działa dzięki sprzężeniu powietrza doprowadzanego do centralnej komory, gdzie jest ono mieszane z oczyszczoną naftą, a następnie zostaje zainicjowany proces spalania. Gazy spalinowe wówczas opuszczają silnik w jego tylnej części, powodując tym samym powstanie ciągu skierowanego w kierunku przodu samolotu. Samoloty odrzutowe zużywają dużo paliwa, szczególnie podczas lotu z małą prędkością. Silnik turbowentylatorowy wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wielu łopatach, wytłacza powietrze do komory spalania silnika. Z kolei STOL to akronim angielskiego Short Takeoff and Landing, a używany jest w lotnictwie do określenia zdolności samolotu do krótkiego startu i lądowania. Klasyczne lądowanie wykonuje się pod wiatr, tak by czołowy podmuch powietrza pomagał w utrzymywaniu sterowności samolotu. Idealne lądowanie z kolei polega na tym, że na ułamek sekundy przed dotknięciem ziemi zmniejszający stale prędkość samolot prawie zawisa nad pasem startowym. Kraj, w którym od 1945 roku wydarzyło się najwięcej śmiertelnych katastrof lotniczych, to USA. Rosja i Brazylia zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Aby uniknąć zatrucia pokarmowego, które mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa rejsu, każdy z pilotów dostaje inny posiłek, którym pod żadnym pozorem nie może się dzielić. Holenderski przewoźnik KLM jest najstarszą linią lotniczą na świecie, założoną i latającą nieprzerwanie od 1919 roku. Istnieje większa szansa śmierci w wyniku porażenia piorunem lub uderzenia asteroidy niż katastrofy lotniczej. Statystyczne prawdopodobieństwo śmierci na skutek katastrofy lotniczej wynosi 1 do 4 700 tysięcy. Australijskie linie lotnicze Qantas jako pierwsze na świecie w 1979 roku wprowadziły klasę biznesową na pokładach swoich maszyn. Od 1951 nie doszło do wypadku na ich liniach, gdzie zginęłaby chociaż jedna osoba lecąca tą linią. Wbrew powszechnym wyobrażeniom samoloty są tak zbudowane, aby przyjąć bezpiecznie każde wyładowanie atmosferyczne. Wszyscy piloci w swojej karierze spotykają się z taką sytuacją niejednokrotnie. Airbus A320 to jeden z najbardziej znanych i powszechnie używanych samolotów pasażerskich średniego zasięgu. Co 2 sekundy gdzieś na świecie startuje lub ląduje ten model maszyny. Gdy samolot startuje lub ląduje w nocy, światła na pokładzie zostają przygaszone na wypadek awaryjnego lądowania lub katastrofy. Taki zabieg pozwala przyzwyczaić oczy pasażerów do ciemności, tak aby łatwiej odnaleźli drogę na zewnątrz samolotu w przypadku ewakuacji. Najszybszy lot transatlantycki Concorda z londyńskiego Heathrow do nowojorskiego JFK miał miejsce 7 lutego 1996 roku i trwał 2 godziny 52 minuty i 59 sekund. Chociaż palenie w samolotach jest zabronione, przepisy stanowią, że każda maszyna musi na wyposażeniu mieć popielniczkę. Linie lotnicze nie mają zaufania do pasażerów, więc na wszelki wypadek montuje się je w toalecie. Jeżeli jakiś pasażer, mimo zakazu, zdecyduje się zapalić papierosa, będzie miał gdzie go wyrzucić. Tylko 5% ludności świata było kiedykolwiek na pokładzie samolotu. Pasażer, który nie mieści się w fotelu i nie może opuścić podłokietników, będzie musiał wykupić dodatkowe miejsce w niektórych liniach lotniczych, na przykład Southwest Airlines czy Hawaiian Airlines, jeżeli się już jest w USA. Stratolaunch to z kolei maszyna o najdłuższych w historii skrzydłach i prawdopodobnie o największym udźwigu. Ma służyć do wystrzeliwania satelitów na orbitę. Ma być latającą wyrzutnią rakiet. To dziecko współtwórcy Microsoftu, Paula Allena. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że się podobał. Jak się podobał, dajcie kciuki do góry, jak się nie podobał, dajcie kciuki w dół, jak się średnio podobał, dajcie kciuka w bok i powiedzcie, o czym ma być następny film. A my się widzimy, kiedy każdy z Was przeleci się gdzieś tam daleko. Może być po Europie, może być gdzieś tam, może za ocean, to już jak chcecie. Widzimy się już jutro, może pojutrze, może w przyszłym tygodniu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.